Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Przyjaźń polsko-węgierska trwa już ponad 1000 lat. Byliśmy zawsze razem walcząc o wolność w przeszłości. Chcemy też walczyć o lepsze jutro, powiedział w Budapeszcie premier Mateusz Morawiecki. Szef polskiego rządu na zaproszenie premiera Węgier Viktora Orbana wziął udział w piątek w obchodach 171. rocznicy powstania węgierskiego. Powstanie wybuchło 15 marca 1848 roku i było częścią Wiosny Ludów. Dzisiaj walczymy o lepszą przyszłość, która zależy od siły naszej woli, podkreślił premier Mateusz Morawiecki.
I dzisiaj, tak jak 171 lat temu, stoimy po stronie prawdy, po stronie solidarności, po stronie zwykłego człowieka, po stronie wolności. I w imię tej lepszej przyszłości dla Węgier, dla Polski, dla Europy walczymy dzisiaj również o prawdę, o sprawiedliwość. I jesteśmy coraz bardziej pewni, że tak jak Turul i Orzeł Biały doprowadziły nas do zwycięstwa w 1989 roku, tak poprowadzą nas ku jeszcze lepszym czasom w najbliższej i w dalszej przyszłości dla naszych dzieci, dla naszych wnuków.
Premier mówił też o jedności Polaków i Węgrów. Jak stwierdził, niech wiara w lepszy świat dla zwykłych ludzi, nie dla możnych i establishmentu, połączy Węgrów i Polaków. Polska jest wśród 6 krajów z Europy, które osiągnęły w 2018 roku wyznaczony przez Sojusz Północnoatlantycki cel 2% PKB wydatków na obronność. Tak wynika z dorocznego raportu przedstawionego przez NATO. Wśród krajów, które przekroczyły wymagany próg, są jeszcze Estonia, Grecja, Łotwa, Litwa i Wielka Brytania. Polska przeznaczyła w ubiegłym roku na obronność 2,05% PKB. Środki wydajemy m.in. na zakup nowoczesnego sprzętu, o czym mówił na naszej antenie szef MON-u Mariusz Błaszczak.
W sumie 7 państw wydaje 2 i więcej procent na obronność i w tej elitarnej grupie jest Polska. W ubiegłym roku wydaliśmy 2,05% PKB. Ważne jest również to, na co wydaliśmy te pieniądze. Otóż miałem zaszczyt podpisać umowę kupienia systemu Patriot, również kupienia rakiet HIMARS. To jest niezwykle ważna broń. To taka broń, której dotychczas Wojsko Polskie nie posiadało, dlatego że umożliwia operowanie na głębokim zapleczu ewentualnego przeciwnika, a więc zależy na tym, żeby odstraszała, żeby posiadanie tej broni przez Wojsko Polskie odstraszało.
A Polska niesie także bezpieczeństwo w innych regionach. Nasi żołnierze stacjonują na Łotwie, Rumunii, Kosowie, Afganistanie i Iraku. W tym roku minęło 20 lat od wstąpienia Polski w struktury Sojuszu Północnoatlantyckiego. Polska konstytucja wyklucza możliwość adopcji dzieci przez pary homoseksualne, podkreśla poseł Arkadiusz Mularczyk, członek Sejmowej Komisji Ustawodawczej. W ten sposób polityk komentuje wywiad, jakiego jednemu z dzienników udzielił wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej.
Najpierw przyzwyczajamy ludzi, że związki partnerskie to nie jest samo zło. Potem łatwiej będzie o kolejne kroki, o równość małżeńską z adopcją, powiedział wiceprezydent Warszawy Paweł Rabiej. Polityk, który nie ukrywa, że jest gejem, na łamach jednego z dzienników, mówił o swoich planach dotyczących legalizacji tzw. małżeństw osób tej samej płci. Zastępca prezydenta Warszawy zaznacza, że jest za etapowym wprowadzaniem swoich postulatów. Najpierw chciałby wprowadzenia związków partnerskich, potem równości małżeńskiej, a na końcu możliwości adopcji dzieci przez takie pary. To niezgodne z polską tradycją, ale przede wszystkim z prawem, zaznacza poseł Arkadiusz Mularczyk.
To są jakieś fantasmagorie pana Rabieja. Powstaje pytanie, czy to jest tylko jego wymysł, czy to jest jakiś też tajny plan koalicji europejskiej, czy też prezydenta Warszawy. Po pierwsze, jest to w ogóle niezgodne z polską tradycją, kulturą, ale przede wszystkim z polskim prawem, z polską konstytucją, która mówi jednoznacznie, że małżeństwo jest związkiem kobiety i mężczyzny. Tym bardziej nie ma tam mowy w żaden sposób o adopcji dzieci przez pary pary homoseksualne, więc no widać, że ci ludzie mają pewne plany czy pewne pomysły w głowie i będą chcieli je realizować, ale myślę, że warto, żeby społeczeństwo wiedziało dzisiaj w sposób jasny, co ci ludzie planują i jakie mają w tyle głowy koncepcje i pomysły.
Wypowiedź Pawła Rabieja wywołała krytykę nie tylko wśród polityków partii rządzącej i konserwatywnych komentatorów. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski napisał, że tu cytat: wypowiedzi wykraczające poza program Koalicji Obywatelskiej mogą zniszczyć nasz wysiłek w walce z nienawiścią. Polecił Rabiejowi, aby ten zajmował się jedynie wyznaczonym zakresem zadań. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Platforma Obywatelska przedstawiła pierwsze nazwiska kandydatów, którzy znajdą się na listach Koalicji Europejskiej. W Warszawie obradował w piątek zarząd Platformy Obywatelskiej. Decyzją władz Platformy o mandaty w Parlamencie Europejskim mają ubiegać się m.in. Radosław Sikorski, Ewa Kopacz, Jerzy Buzek, Janusz Lewandowski i Tomasz Frankowski. Tak zwaną Koalicję Europejską tworzą PO, PSL, Nowoczesna, SLD oraz Zieloni. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiadał wcześniej, że na listach koalicji będzie 5 byłych premierów. W jego ocenie jest to drużyna gwiazd. Innego zdania są jednak politycy PiSu, mówi poseł Jan Mosiński.
Używając terminologii Grzegorza Schetyny o tych gwiazdach, są raczej spadające gwiazdy, wraca postkomuna. Jak spojrzymy na przekrój niektórych kandydatów i ich biogramy, więc to tylko pokazuje, że Platforma Obywatelska ma krótką ławkę, jeżeli chodzi o kandydatów do Parlamentu Europejskiego. Nie ma twarzy, które ewentualnie kojarzyłyby się z reformami, jakie były w Polsce od roku 1989, no bo mówię, trudno o cokolwiek w sensie pozytywnym posądzać, chociażby pana Cimoszewicza.
Tak zwana Koalicja Obywatelska nie przedstawiła na razie swojego programu wyborczego. Z nieoficjalnych informacji wynika, że będzie on gotowy na przełomie marca i kwietnia. Wtedy też ma odbyć się pierwsza konwencja Koalicji Europejskiej. Politycy PiSu zaprezentowali już deklarację europejską, która zawiera 12 punktów. Dopinają też listy kandydatów. A do urn wyborczych pójdziemy 26 maja. W najbliższych latach na rozbudowę infrastruktury portowej oraz inwestycje w gospodarce morskiej zostanie przeznaczone około 25 miliardów złotych, poinformował minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Grubarczyk. Szef resortu ma nadzieję, że ten zastrzyk gotówki podwoi przeładunki w polskich portach. Pieniądze mają być przeznaczone m.in. na rozbudowę nadbrzeży, budowę nowych terminali oraz pogłębienie torów wodnych. Dyrektor biura prasowego resortu Michał Kania zaznaczył, że kolejne inwestycje mają umocnić dominację polskich portów na Morzu Bałtyckim.
Chodzi tu o wielkie inwestycje infrastrukturalne, które zupełnie zmienią postrzeganie Polski w perspektywie przewozu towarów drogą morską. Przede wszystkim chodzi o takie inwestycje jak port centralny w Gdańsku, port zewnętrzny w Gdyni, terminal kontenerowy w Świnoujściu, pogłębienie toru wodnego do 12,5 metra, toru wodnego Szczecin-Świnoujście do 12,5 metra, między innymi przekop Mierzei Wiślanej, budowa publicznego terminala promowego w Gdyni. Tych inwestycji jest kilka takich bardzo znaczących, które zupełnie zmienią, poprawią dynamikę rozwoju polskich portów i polskiej gospodarki morskiej.
W ubiegłym roku w trzech największych portach – Gdańsk, Gdynia i Szczecin-Świnoujście – przeładunek wyniósł 101 milionów ton. Był to wynik rekordowy. Dzięki temu do budżetu wpłynęło ponad 40 miliardów złotych. Wsparciem dla gospodarki morskiej ma być też Morski Fundusz Inwestycyjny. Ma to być bezpieczne narzędzie finansowe dla inwestorów. Obecnie trwają prace nad ustawą o funduszu. W Kielcach ruszyły 25. Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej Agrotech. Nowoczesne maszyny rolnicze do produkcji roślinnej i zwierzęcej prezentuje 750 wystawców z 25 krajów świata. W otwarciu targów brał udział m.in. minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Podkreślił, że w ciągu ostatnich 25 lat w polskim rolnictwie doszło do widocznych zmian pod względem techniki i nowoczesnych technologii. Dodał także, że nie wszystkie problemy polskiego rolnictwa zostały rozwiązane. Obserwujemy m.in. skutki złej prywatyzacji przemysłu rolno-spożywczego, głównie w latach 90., ale również błędów po 2000 roku, wskazał. Natomiast wicepremier Beata Szydło zwróciła uwagę, że funkcjonowanie wsi jest coraz bardziej uzależnione od europejskiej polityki rolnej.
Naszym celem jest to, żeby szanse, ale również i warunki i możliwości naszych rolników były takie same jak rolników z innych krajów członkowskich. Nie chcemy nikomu niczego odbierać ani zabierać, natomiast chcemy mieć równe prawa i równe możliwości. To jest zadanie, które stawiamy przed sobą również w tej następnej perspektywie. Jesteśmy przed przyjęciem nowej perspektywy finansowej, przed przyjęciem nowego budżetu Unii Europejskiej. Celem polskiego rządu jest to, ażeby w tym budżecie znalazło się jak najwięcej środków dla polskiego rolnictwa na wsparcie zarówno produkcji rolnej, jak i na poprawę życia mieszkańców terenów wiejskich.
Wydarzeniem towarzyszącym targom Agrotech są targi przemysłu drzewnego i gospodarki zasobami leśnymi Las Expo. W tym roku prezentuje się na nich kilkadziesiąt firm branży z Polski, Włoch i ze Słowenii. Z całego świata płyną wyrazy współczucia i kondolencje po atakach na meczety w Nowej Zelandii. Do gubernator generalnej tego kraju depeszę kondolencyjną wysłał m.in. prezydent Polski Andrzej Duda. W wyniku strzelaniny zginęło co najmniej 49 osób, a 48 zostało rannych, w tym 25 ciężko. Do ataku terrorystycznego na dwa meczety w mieście Christchurch doszło w piątek w godzinach porannych czasu polskiego. Po atakach policja zatrzymała czterech podejrzanych, trzech mężczyzn i kobietę. Jedna z tych osób usłyszała już zarzuty. Dr Wojciech Wosek, ekspert do spraw bezpieczeństwa, uważa, że atak w Nowej Zelandii musiał zostać wcześniej dokładnie przygotowany.
Na pewno sprawca przygotował się do tego zdarzenia, tak? Z tego co wiemy, podjechał samochodem pod jeden z meczetów, wszedł do środka, zaczął strzelać do przypadkowych ludzi, którzy się w świątyni znajdowali, wyszedł, zmienił broń, ponownie wrócił i zaczął dalej strzelać do ludzi. To, że był przygotowany do tego zamachu, chociaż może świadczyć fakt, iż transmitował to zdarzenie w mediach społecznościowych za pomocą kamerki internetowej, którą miał najprawdopodobniej przy sobie, więc zrobił to z pełną świadomością, z pełnym przekonaniem i dobrze wiedział, tak, kto będzie jego ofiarami.
Atak w Nowej Zelandii potępili unijni i światowi liderzy, w tym prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump i królowa Elżbieta II. Za ofiary modlił się Ojciec Święty Franciszek. Depeszę kondolencyjną do Nowozelandczyków wysłał w imieniu papieża sekretarz stanu Stolicy Apostolskiej. Ogólnopolski Komitet Obrony przed Sektami i Przemocą złoży doniesienie do prokuratora generalnego w sprawie znieważenia ojca doktora Tadeusza Rydzyka przez profesora Jana Grossa. Chodzi o słowa historyka, które miały paść w czasie konferencji Nowa Polska Szkoła Holokaustu w drugiej połowie lutego w Paryżu. Profesor Jan Gross miał publicznie znieważyć ojca doktora Tadeusza Rydzyka, nazywając go zażartym antysemitą. Nagranie z wykładu profesora Jana Grossa o stosunkach polsko-żydowskich znalazło się w internecie. Do znieważenia doszło poza granicami naszego kraju, co stanowi dodatkowy aspekt w tej sprawie, wskazał Ryszard Nowak, przewodniczący Ogólnopolskiego Komitetu Obrony przed Sektami.
Media francuskie nagłośniły tę sprawę. No i najgorsze jest to, że nikt na tej konferencji międzynarodowej nie stanął w obronie ojca Tadeusza Rydzyka. A to tylko dlatego, że no nie dopuszczono osób, które by mogły obiektywnie powiedzieć, kim jest ojciec Tadeusz Rydzyk. Przecież wszyscy wiemy, że ojciec Tadeusz Rydzyk tworzy wiele piękna i często mówi o wielkiej tragedii Żydów podczas II wojny światowej. I to jest wręcz niedopuszczalne, żeby na forach międzynarodowych mówić, że ojciec Tadeusz Rydzyk jest zażartym antysemitą, bo przecież to nie jest prawda.
Historyk profesor Jan Gross jest znany z antypolskich wystąpień, w których współodpowiedzialnością za Holokaust obarcza Polaków. W czasie paryskiej konferencji miał powiedzieć, że w wioskach Polacy zabili więcej Żydów niż Niemcy w obozach koncentracyjnych. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.